Dzień dobry, Bartosz Majewski. Witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Forum Ekonomiczne Szkoły Ogólnokształcącej w Warszawie, Dziennik Gazetę Prawną oraz Forsal.pl. Tematem dzisiejszego spotkania jest, jak prowadzić biznes w warunkach wysokiej inflacji. I z wielką przyjemnością witam naszego gościa, pana doktora Ernesta Bydlarczyka, głównego ekonomistę Banku Pekao S.A. oraz pana profesora Jana Komorowskiego z Katedry Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Dzień dobry.
Zdradzę, że pan profesor jest autorem opracowania o inflacji na raport w Karpaczu, który będzie miał swoją premierę podczas Forum Ekonomicznego, ale też jest ekspertem w zakresie polityki pieniężnej i gospodarczej. I spotykamy się dzisiaj po to, żeby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przy tej wysokiej inflacji może sobie z tym zjawiskiem radzić biznes. Mamy wysoką inflację, ostatnio odczyty są trochę niższe, ale to i tak jest kilkanaście procent. I pytanie z perspektywy przedsiębiorców, jak w tych warunkach powinni działać, żeby te negatywne konsekwencje związane z inflacją aż tak bardzo przedsiębiorców nie dotykały.
Dobrze, to może ja przewrotnie powiem, że to są bardzo dobre warunki dla przedsiębiorców, że to są bardzo dobre warunki dla funkcjonowania przedsiębiorców. Dlatego, że od wielu lat, od właściwie ponad dekady mogą przerzucać nie tylko koszty, ale też jakby zwiększać ceny produktów, a więc mają tą zdolność do kształtowania cen, której wcześniej nie było. I żeby nie być gołosłownym, to trzeba było wskazać na marże, które właściwie do niedawna rosły praktycznie w każdym sektorze. Popatrzymy na strukturę kosztów firm, to tam widać, że płace właściwie w strukturze kosztów ich udział spadł, wzrósł tylko surowców, no ale marże, przychody, bo funkcjonujemy w otoczeniu wysokiej inflacji, wysokiego nominalnego wzrostu PKB, to wszystko rosło. Nawet najlepszym taką miarą, że to nie jest tak dramatycznie złe otoczenie, jak się w mediach mówi, jest to, że inwestycje w ostatnim kwartale o 5,5% wzrosły, a jak wiemy, żeby rosły inwestycje w Polsce, to nie jest takie proste, bo my jakby no, ta stopa inwestycji jest niesatysfakcjonująco mała, a teraz jest to odbicie inwestycji, czyli musiały zadziałać, bo jest taka reguła kciuka, ja patrząc na dane widzę ją przynajmniej, że żeby inwestycje rosły, a inwestycje firm muszą się stać kilka rzeczy równolegle, a więc muszą rosnąć marże, muszą rosnąć wolumeny, muszą być prognozy sprzedaży, które są jakby budzą optymizm co do tego, że firmy zainwestują. I wreszcie w Polsce od 2009 roku inwestycje firm to są głównie inwestycje, które są ze środków własnych. To wspieranie kredytem jest pomocnicze, tak jakby, a więc no to jakby najlepszy jest obraz, że to otoczenie dla przedsiębiorców jest paradoksalnie nieźle, a...
Dla tych, którzy sobie radzą, może są też tacy, którzy sobie nie radzą.
Zawsze są takie...
A drugie pytanie, czy to dzięki inflacji, czy wbrew inflacji? Bo to też możemy tak rozpatrywać.
Trochę, nie, to jest rzeczywiście nie tylko polski fenomen, tylko globalny fenomen i mówi się o tej... W Polsce się mówiło, w ogóle mówiło się o spirali cenowo-płacowej, a teraz właściwie zaczyna być w tym głównym dyskursie spirala marżowo-cenowa. To nie jest powód inflacji, ale to na pewno jest mechanizm, który sprzyja jej propagacji. No i takie są fakty. To jest, o tym dyskutuje Europejski Bank Centralny, to się też w polskim, nie wiem, piśmiennictwie czy w polskim dyskursie przejawia, więc to nie są paradoksalnie złe, nie jest to złe otoczenie, bo się wreszcie coś ruszyło po wielu latach, kiedy przedsiębiorca wiedział, że podwyższenie ceny eliminuje go de facto z rynku, no to teraz coś się zmieniło i to był ten okres 2-3 lat takiego prosperity, a więc no, przepraszam, rozczarowałem tym moim tutaj wychwalaniem, nie wiem, inflacji czy tego otoczenia,
ale... Z perspektywy przedsiębiorców to może być właśnie tak, jak pan mówi, też pewna okazja do podniesienia cen,
tak,
ponad uzasadnienie związane ze wzrostem kosztów. A nikt nie analizuje też, jaki rzeczywisty był poziom kosztów rosnących po stronie przedsiębiorstwa.
Lubimy się patrzeć na jedną stronę bilansu. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy w Polsce duży wzrost płac i on jest jakby takim przedmiotem zmartwień, tylko że jak popatrzymy na to, jak te płace, ten wzrost płac, tych kosztów płacowych jest korygowany przez osłabienie złotego i porównamy to na przykład do gospodarki czeskiej, no to wygląda na to, że polska gospodarka zyskała tą konkurencyjność międzynarodową. Ten złoty, który jest, no niestety, ale on jest centralnym, to nie brzmi bardzo imponująco, ale to jest centralny element modelu ekonomicznego, on bardzo wiele wybacza i powoduje, że te firmy są bardzo konkurencyjne międzynarodowo.
Jeszcze wrócę do tego pytania, ale na razie rekomendacja, podwyższać ceny korzystając z tego, że mam uzasadnienie tła do tego, żeby moje ceny jako przedsiębiorcy były wyższe.
Znaczy to chyba się kończy, to się chyba rzeczywiście kończy, bo oczekiwania już zaczynają korygować się inflacyjne, więc teraz będzie raczej przesunięcie akcentów w stronę tego, że złoty się przestaje osłabiać, a się umocnił. I że konsument jest bardziej wrażliwy cenowo.
Do tych przewidywań jeszcze wrócimy, tak. Bo to będzie też bardzo ważny wątek naszej dyskusji. Panie profesorze, jak pan tutaj na tą tezę głównego ekonomisty banku Pekao S.A., że to jest dobry czas dla przedsiębiorców, bo daje pewną korzyść związaną z wyższymi marżami, a inaczej jak prowadzić biznes w warunkach wysokiej inflacji z perspektywy przedsiębiorców?
Proszę Państwa, no nasze punkty widzenia prawdopodobnie są zdeterminowane przez miejsce siedzenia. Kolega reprezentuje bank, a więc podmiot rynków finansowych, zaangażowany przede wszystkim w działalność depozytowo-kredytową. Obserwuje rynek i z pewnością to są bardzo poważne argumenty, które mówią o tym, że aktywność gospodarki jest wysoka, stopa inwestycji jest w sumie specjalnie nie ucierpiała. Ja bym chciał do tego jeszcze dodać przez przekorę trochę może taki argument, mianowicie jeżeli mamy stan względnej równowagi gospodarczej rzeczywiście, bo jest trudno mówić tutaj o jakimś kryzysie, to proszę Państwa, przy tej równowadze, jaką mamy, równowadze związanej z jakimś rozsądnym, umiarkowanym wzrostem produktu krajowego, stopą inwestycji, stabilizacją realnej wartości dochodów, to proszę Państwa, połowa przedsiębiorstw jest zadowolona z inflacji, mniej więcej połowa, przy czym mówię o różnych przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa wielkie, one w zasadzie nie patrzą na stopę inflacji, dla nich jest ważniejszy kurs złotego. To jest rzecz, którą obserwują z dnia na dzień, ponieważ kurs złotego jest w miarę stabilny, to reakcja przedsiębiorstw na właśnie taki stabilny kurs w otwartej gospodarce rynkowej jest całkiem spokojna. Można powiedzieć, że w czasach całkiem nieodległych jeszcze pamiętamy kurs czarnorynkowy, prawda, który był efektem popytu i podaży na środki płatnicze, na gotówkę, na walutę zagraniczną. Dzisiaj kurs jest efektem bardzo zdywersyfikowanej struktury wymiany handlu zagranicznego, gdzie skala handlu zagranicznego obecna to jest, proszę Państwa, ponad wartość PKB kraju, to jest ponad 700 miliardów dolarów. 700 miliardów dolarów. Czyli, proszę Państwa, można powiedzieć, że właściwie gospodarka otwarta to nie jest taka gospodarka, jak myśmy sobie wyobrażali na prostych modelach gospodarki, gdzie rząd rządzi, Narodowy Bank Polski emituje walutę, prawda, przedsiębiorstwa się dostosowują. Gospodarka otwarta jest właściwie gospodarką powiązaną z gospodarką światową. I tutaj trzeba powiedzieć, że potencjał inflacji w gospodarce światowej jest dość wysoki. Można powiedzieć, że bierze on się z pewnej relacji ilości pieniądza na rynku w stosunku do właśnie światowej produkcji. I ta dynamika przyrostu ilości pieniądza w gospodarce światowej jest niesamowita. Dolar amerykański od poprzedniego kryzysu w roku 2008 zwiększył płynność mierzony wskaźnikiem M1, proszę Państwa, no, uwzględniając pewne korekty wynikające z włączenia naszych kredytów na żądanie, różnych innych pozycji, czeków podróżnych i tak dalej, zwiększył płynność 30-krotnie, więc te możliwości, że tak powiem, pojawiania się inflacji w różnych obszarach są bardzo duże.
I... Dobrze, panie profesorze, to jest pewne tło i pan mówi też o pewnych warunkach nawet takiej stabilności i równowagi, mówiąc o stabilizacji realnej wartości dochodów. Tutaj mam wątpliwość, co to może oznaczać przy takiej inflacji, bo ta siła nabywcza spada, więc jeżeli nie podejmuję żadnych działań, to realnie tracę. Oszczędności moje, depozyty jako konsumenta są o ten wskaźnik inflacji pomniejszone. Ale pytanie, co przedsiębiorca miałby robić w tych warunkach, żeby inflacja nie była dla niego czynnikiem zagrażającym, a być może pewną szansą? Czy jest przestrzeń do podnoszenia cen, do zwiększania marż, czy tutaj mamy też pewne granice?
Proszę Państwa, no, można powiedzieć, że jeżeli mówimy o zjawisku inflacji, no to przede wszystkim z jednej strony mamy kontekst pieniądza i zjawisko inflacji jest zjawiskiem wyrażającym kryzys pieniądza. Kryzys pieniądza, ale nie tylko w kategoriach pewnej nierównowagi ilościowej, ale również jakościowej. Jest to kryzys również funkcji pieniądza. I w związku z tym przedsiębiorca...
Jakiej funkcji pieniądza?
Wszystkich funkcji.
Wszystkich, okay.
Otóż definicja pieniądza jest taka, że pieniądzem jest to jest definicja Samuelsona, co pełni funkcję pieniądza. I jakość pieniądza jest taka, jak pieniądz tę funkcję pełni. Otóż, proszę Państwa, mówimy o inflacji. Inflacja to jest bardzo precyzyjny miernik, który mówi o dynamice wzrostu cen konsumpcyjnych, pewnego koszyka dóbr. Natomiast proszę zauważyć, że ten miernik jest bardzo prosty, bo to jest liczba względna. On pokazuje proporcje dwóch wielkości. Natomiast trzeba powiedzieć, że ten miernik właściwie wyraża inny proces, proces deprecjacji pieniądza, jako szersze, prawda, pojęcie dotyczące właśnie pewnych relacji ilościowych. I działanie w warunkach deprecjacji pieniądza stwarza pewne wyzwania dla przedsiębiorstw, które realizują różne strategie. My sobie wyobrażamy, że gospodarka działa na zasadach rynkowych, a rynek jest efektywny, ceny są efektywne, prawda? Jest to takie założenie, ono dotyczy dużej części przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, natomiast tak naprawdę rzeczywistość nie jest doskonała. Mamy tu do czynienia z sytuacją, gdzie wiele branży jest bardzo silnie skoncentrowana. W wielu rękach, wiele przedsiębiorstw nie ma właściwie bliskich konkurentów i bliskich substytutów. I te przedsiębiorstwa mają większą swobodę wykorzystania swojej sytuacji i oczywiście zdyskontowania korzyści wynikających z ruchów cen wskutek inflacji. Natomiast jest też cała masa przedsiębiorstw, które są ofiarami tej sytuacji. Strategia generalnie przedsiębiorstwa sprowadza się do tego, że z jednej strony generujemy marżę operacyjną i ta marża operacyjna ma się spotkać z naszymi celami korporacyjnymi, które są wyrażone EBITem. I teraz jest problem taki, że jeżeli ta marża operacyjna da się ocalić albo jeszcze powiększyć, no to w takim razie powstaje pytanie, czy my potrafimy zrealizować bez korekty strategię korporacyjną względem EBITu. I teraz problem polega na tym...
Pytanie właśnie tutaj, żebyśmy też tutaj tę dyskusję sobie podzielili na pewne elementy, pewne etapy. Czy możemy mówić o pewnych dalszych możliwościach wzrostu tych cen z perspektywy przedsiębiorców, czyli inaczej, jakie przewidywania mają przedsiębiorcy, też versus możliwości konsumentów, no bo to też jest to ograniczenie, które musimy brać pod uwagę. I to pytanie do naszego eksperta kieruję.
No, rzeczywiście jest tak, że przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę, jaka jest i siła nabywcza, i skłonność do akceptowania wyższych cen. Mogą być takie krótkookresowe nierozstosowania. My nie mamy takiego, w skali gospodarki nie mamy takiego pełnego jakby bilansu, to nie jest model jakiś statyczny. Jeszcze do tego wchodzą oczywiście oszczędności, wchodzi kanał kredytowy, tak więc dużo też tutaj takich czynników behawioralnych gra rolę. Jest jednak pewna reguła, że ceny przemysłu przeważnie wyprzedzają zachowanie cen konsumenckich. no bo to jest jakby input do CPI-a, do inflacji konsumenckiej i oczekiwania cenowe przedsiębiorstw prawdopodobnie też wyprzedzają oczekiwania cenowe gospodarstw domowych. A więc teraz mamy taką sekwencję, że mamy spadek cen surowców, odblokowanie Azji, Chin, Chiny zaczynają być twórcą deflacji, to się przekłada na ceny producentów, bo część jakby surowce plus te komponenty chińskie i mamy konsumenta, który po tym dłuższym czasie jednak inflacji, on zaczyna być dotknięty, jakby jego zdolność do absorpcji tego szoku, realna wartość dochodu maleje i tak dalej. I dochodzimy do takiego punktu, kiedy konsument również zaczyna się tej inflacji jakby, no, z jednej strony nie będzie, nie ma mniejszą możliwość i wolę akceptacji wzrostu cen, a z drugiej strony docierają do niego te sygnały z sektora przedsiębiorstw. No jesteśmy w tej sytuacji, kiedy oczekiwania cenowe i gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaczynają się korygować. No jesteśmy, jakbyśmy się spotkali 2-3 miesiące temu, niepewność była większa, a teraz można powiedzieć, że te sygnały z każdego miesiąca są potwierdzane, więc ja bym powiedział, że no my się tam rzeczywiście na tych danych mocno koncentrujemy, że moja taka ocena, że jesteśmy już mocno w dezinflacji, jest podparta tymi 3-4 miesiącami tego procesu i jego jest coraz więcej. On się zaczyna rozlewać i na inflację bazową, i oczekiwania konsumentów są już wyraźnie w stronę niższych poziomów inflacji. I zobaczymy tylko, gdzie ten proces się zatrzyma. No, ekonomiści są bardzo sceptyczni, dlatego że zobaczyli, że 2 lata nie trafiali inflacji, byli absolutnie zaskoczeni co do poziomów, no i teraz są bardzo sceptyczni, że to może wrócić do tych poziomów historycznych. Ja nie wiem, czy wróci, ale jestem dość pewien tego, że będziemy mieli jednocyfrową inflację prawdopodobnie już we wrześniu. Już na koniec roku, prawdopodobnie już we wrześniu. Tak, rynki też tym żyją i to dezinflacja to jest jednak dość istotne story rynkowe, story ekonomiczne i złamaniem poszczególnych poziomów, czyli tam 10%, bardzo dużo się zmienia w dyskursie medialnym, a więc nie, to nie jest tak, że tej magii liczb nie ma. Absolutnie ona oddziaływuje na oczekiwania i na rynki.
Czyli spadek tych oczekiwań dotyczących cen przez surowce przede wszystkim,
to się
przez to, że przedsiębiorcy to zaczynają obniżać te ceny, ale nie widzę tego jeszcze, tylko oczekiwania przyszłości. Tak?
Oczekiwania
że
przyszłości.
Będziemy już mieli ograniczoną
znaczy
możliwość.
Już nawet w polskich cenach producenta oczekiwania za maj są takie, że ta inflacja już będzie około 4% rok do roku. Mm-hmm. A pamiętajmy, że mieliśmy chyba w szczycie 25% rok do roku, a będziemy mieli deflację, niedługo będziemy mieli deflację w cenach producenta, a więc no, tak mówiąc brutalnie, pewne dobra przemysłowe no, będą tańsze niż rok temu, tak? I to jest tylko kwestia teraz, jak bardzo ten konsument da się nabrać.
Trzeba będzie za mało, żeby kupować wszystko, więc to też jest taka naturalna
to jest taki czynnik rzeczywiście samokorygujący, jeżeli mamy okres wysokiej inflacji, to w końcu zostanie nam mniej w kieszeni, mniej kupimy i nie będziemy w stanie nawet sprostać tym oczekiwaniom cenowym przedsiębiorców.
Tutaj pan doktor mówił o tych surowcach, ale bardzo wiele innych czynników wpływa na ten poziom cen. Panie profesorze, czy tutaj odnośnie tych oczekiwań konsumentów, przedsiębiorców, mógł pan też jakiś komentarz powiedzieć, jak pan przewiduje, co będzie, jeżeli chodzi o ten poziom inflacji? Bo mamy też pewne zjawiska, jak na przykład wybory, które będą lada moment i też różnego rodzaju działania w ramach polityki fiskalnej. Już są różne zapowiedzi z różną oceną poszczególnych efektów, jak potencjalne transfery mogłyby się przełożyć na to, że jednak ten spadek tempa inflacji nie będzie taki, jak sobie zakładamy. Chociaż rzeczywiście ten konsensus prognoz pokazuje, że coraz więcej ekonomistów przewiduje, że na koniec roku ta inflacja spadnie poniżej tej psychologicznej granicy 10%.
No przede wszystkim, jeżeli mówimy o dynamice inflacji, w ogóle tych procesów pieniężnych, czyli aktywności kredytowej, inwestycyjnej i tak dalej, to proszę Państwa, istnieje takie jakieś głębokie przekonanie, może wywiedzione z okresu studiów, że są to procesy liniowe generalnie. One nie są liniowe, one są bardzo zmienne, właśnie bardzo wrażliwe i bardzo współzależne. I chciałbym powiedzieć, że kiedy mówimy o inflacji, to nie możemy pominąć tego, co było głównym impulsem, który wywołał inflację, przynajmniej w polskich warunkach, do tak wysokiego poziomu. Tutaj myślę o COVID-zie, przeciwdziałaniu COVID-owi, ale także wojnie. Absolutnie, tarcza, tak, ta, oczy, absolutnie. To są, proszę Państwa, bardzo silne impulsy, które przez długi okres czasu pozostawiają jakiś ślad. Okazuje się, że polska gospodarka całkiem dobrze sobie z tym radzi i takie są też zapowiedzi, można powiedzieć, ekspertów, środowisk. My tutaj jesteśmy osobami, można powiedzieć, fizycznymi, z jakimś bagażem doświadczeń, ale prognozy Narodowego Banku Polskiego to jest nie tylko stanowisko, powiedzmy, prezesa, ale również zespołu setek ekspertów, którzy bardzo wnikliwie analizują procesy pieniężne, a jednocześnie statystyki państwowe. No my mamy takie czasami wrażenie, że mówimy, jak to jest z tą inflacją, przecież wieprzowina wzrosła do takiej ceny, olej do takiej, prawda, masło do takiej ceny wzrosło, to są jakieś dziwne zachowania. Gdzież tu te wskaźniki inflacji? Okazuje się, że proszę Państwa, mogę zapewnić, że wskaźniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego są absolutnie wiarygodne. Metodologia jest naprawdę bardzo zaawansowana i w dużej części automatyczna. Także nie ma tam możliwości jakichś wpływania na takie lub inne, powiedzmy, wartości. Nikt tego, i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Natomiast, proszę Państwa, ciekawe, że w tej dyskusji o inflacji nie padło, nawet w publikacjach takich gazetowych, nie padło słowo spekulacja. Słowo spekulacja to jest bardzo typowe zjawisko dla takiej sytuacji, gdy płynność pewnych dóbr, nie tylko pieniądza, jest ograniczona i istnieje możliwość właśnie wykorzystania okazji do osiągania jakichś nadzwyczajnych zysków. Ja, jeżeli można, to bym tylko jeden przykład na taką spekulację pokazał. Proszę Państwa, Polska jest wielkim producentem cukru. Bardzo łatwo zapamiętać te liczby i je zweryfikować. Z grubsza produkuje 2 miliony ton cukru rocznie. 1 milion ton Polska konsumuje cukru, posiadamy 1 milion ton za dużo. Jest duży problem, co z tym cukrem zrobić, tym bardziej, że w większości krajów Unii Europejskiej jest zrównoważony bilans produkcji i konsumpcji cukru, więc trzeba gdzieś ten milion upchnąć. I proszę Państwa, ni z gruchy, ni z pietruchy, jak to się mówi, pojawił się problem cukru, którego koszt produkcji z fabryki, czyli z cukrowni, wynosi 1 złotówkę, plus minus. Tak było przed COVID-em, to był 1 złoty, a nawet czasami mniej, jak firma posiadała wysoką technologię. Cena doszła do 10 zł. Jak to jest możliwe? To nie jest o 30%, 40%. Absolutnie nie ma się nijak do inflacji. Mamy do czynienia ewidentnie ze spekulacją. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Warto to opisać i prześledzić. Polecam. Wszystkie dane są w internecie. I wiele takich przedsiębiorstw właśnie wykorzystuje. No ja jestem osobiście klientem różnego rodzaju usług związanych z obsługą, powiedzmy, fachową domków jednorodzinnych. No dzisiejsza stawka za dzień pracy człowieka, który jest fachowcem, który ma pewne umiejętności, doświadczenie w różnych, powiedzmy, pracach, to jest, no, to jest minimum 500 zł do 1000 zł, a specjalisty trochę większej klasy to jest 2000 zł za dzień. Ci ludzie naprawdę mają bardzo dobre zarobki i się nie martwią inflacją. I takich sytuacji jest...
Pracy mamy cały czas wysokie zatrudnienie, niskie bezrobocie, tak, i tutaj jest, te efekty ochrony miejsc pracy mamy zrealizowane.
To jest fantastyczne, z tego się trzeba cieszyć, ale powiem Państwu na marginesie jedną bardzo ciekawą obserwację, ponieważ lubię rozmawiać z fachowcami. Okazuje się, że 3/4 tych osób, które wykonują usługi na zasadzie właśnie takiej rzemieślniczej, w obszarach umiejętności rzemieślniczych, to są osoby samozatrudnione, które świadczą te usługi w sposób legalny, ten wskaźnik, bym powiedział, rośnie, a po drugie 100% tych osób, 100%, z którymi się spotykam w ostatnich, powiedzmy, miesiącach, to są ludzie z wyższym wykształceniem. I to jest nieprawdopodobny kapitał. Jeżeli porównamy polską gospodarkę...
No tak, to jest trochę inny wątek, panie profesorze, ogromny... jeszcze zostanie czasu, to jeszcze do niego wrócimy, ale chciałem na samej inflacji się tutaj skoncentrować, bo mówił pan, że zejdziemy do tego poziomu 10% poniżej we wrześniu, ale chciałem zapytać o dłuższy okres. Czy jesteśmy w stanie w najbliższej takiej sensownej perspektywie wejść w cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego? Czy te 10%, do których zejdziemy, to już będzie nam towarzyszyło przez dłuższy czas? Jakie są pańskie przewidywania i z czego one wynikają?
No właśnie, rynek jest dość taki, stoi w rozkroku, co się stanie.
W sensie wzrośnie, spadnie, tak? To stały rozkrok.
To jest taki rozkrok. Rentowności sugerują, że ta inflacja będzie trochę z nami dłużej. Rentowności obligacji, bo rzeczywiście w tych rentownościach jest zaszyte dużo informacji na temat struktury terminowej stóp procentowych. Myślę, że na koniec tego roku, jeżeli ta inflacja będzie 7-8%, to też trochę się zobaczymy, jaka będzie struktura tej inflacji. Jeżeli inflacja bazowa zacznie spadać, znaczy ona już zaczęła spadać, ale jeżeli dojdzie też do takich poziomów, to też zmienią się oczekiwania. Na razie mamy taką rezygnację wśród ekonomistów i problem jest, że ta rezygnacja się pojawiła, a inflacja zaczęła spadać. I to zaczęła spadać w taki sposób dość zharmonizowany, że i w Europie, i w Polsce, i mamy jeszcze mocniejszy kurs złotego, czyli tego 1,5 punktu procentowego trzeba mniej więcej odjąć od prognoz, bo takie jest pass-through, przełożenie zmian kursu walutowego na inflację. Ja nie przeczę, że trochę ten czas tego powrotu będzie wydłużony, dlatego że mamy jeszcze to otoczenie stymulacji fiskalnej. Już w tym roku mamy stymulację fiskalną. Na przyszły rok z dużym prawdopodobieństwem też ta stymulacja będzie, tylko też tutaj bym nie wpadał w taką olbrzymią panikę, dlatego że mieliśmy bardzo dużą stymulację w czasach COVID-u, to było około 10% PKB. Teraz mówimy o jakimś 1% dodatkowo. Te mnożniki fiskalne, one są oszacowane przez NBP. To jest dobry prior, te szacunki, które się pojawiły. Tak naprawdę literatura podaje, że 1% wydatków fiskalnych to jest wpływ na inflację od 0 do 0,5 punkta procentowego i tu się mieści też to, co pokazał NBP. Ja rozumiem wysoką temperaturę sporu politycznego, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że ten model NBP to jest model, który jest bardzo kompleksowy, najbardziej kompleksowy z modeli, które są w Polsce dostępne. Rzesza ludzi, którzy się zajmują aktualizowaniem, szacowaniem, kalibracją, jest nieporównywalna do jakiejkolwiek instytucji, która się Polską zajmuje i my szacując wpływ...
Ale ma też ten efekt nieprzewidzenia inflacji właśnie pewnych...
Każdy ma.
Takiego rozjazdu.
Ale to każdy, analitycy chyba sobie jeszcze gorzej poradzili, tak? No tam jakby ta skala dopieszczenia w NBP jest jednak większa i my korzystamy, my mówiąc o tym, jakie jest pass-through na przykład polityki fiskalnej, kursu walutowego na inflację, my w pierwszej kolejności sięgamy po wyniki tego modelu, dlatego że wiemy, że no to jest jednak dość solidnie zrobione, to są lata doświadczeń i przede wszystkim rzesza ludzi, którzy aktualizują, szacują, tak, no, my nie mamy takich mocy, tyle białka w zespole analitycznym, żeby równie temu solidnie się przyjrzeć. Mamy inne przewagi, przewagi na innych polach, o tak powiem, że my reagujemy szybko, my stawiamy tezy, my obserwujemy rynki, mamy feedback od przedsiębiorców i przede wszystkim ta decyzyjność jest u nas skrócona, no bo ona się gdzieś tam na mojej osobie koncentruje i bardzo szybko ja mogę zmienić prognozy, uwzględnić różne inne czynniki, nie ma tego, powiedzmy, takiego opóźnienia administracyjnego, tak, a więc no to jest jakby tutaj taka dygresja, czym się różnią analitycy tacy bankowi od analityków w takich dużych instytucjach, tak, my po prostu szybciej działamy.
Jeżeli można dodać,
bardzo proszę.
Proszę Państwa, wydaje mi się, że z inflacją musimy się przyzwyczaić żyć na pewnym niskim poziomie, A to się bierze z odejściem od jakiejś podstawy wartości pieniądza, prawda, odejściem od Bretton Woods, to wiąże się z ekspansją monetarną w polityce gospodarczej, pobudzaniem wzrostu gospodarczego poprzez kreację pieniądza i ten proces, on właściwie bardzo się zakorzenił. Ten monetaryzm, który przeszedł w fazę finansjalizacji, to znaczy dominacji sektora finansowego, spowodował, że procesy pomnażania ilości pieniądza w gospodarce zostały bardzo silnie pobudzone. I w związku z tym my się musimy do takiego stanu jakby troszeczkę przyzwyczaić, ale z drugiej strony proszę zauważyć, że szuka się substytutów pieniądza, tak żeby ta wartość była bardzo stabilna, bardziej, prawda, porównywalne okresy dłuższe, gdzie nie ma tego zjawiska deprecjacji pieniądza i poszukiwania pieniądza elektronicznego. To jest ściśle związane właśnie jako remedium na to, aby uniezależnić się od procesów inflacyjnych. Proszę zauważyć, że w tej chwili chyba wszystkie banki centralne pracują nad formułą pieniądza elektronicznego. Niewiele na ten temat wiemy. Z drugiej strony nie ma żadnych form koordynacji tego procesu przez Komitet Bazylejski, ale z pewnością należy się takich kroków spodziewać. Jednocześnie proszę zauważyć, że pojawiają się takie jakby substytuty pieniądza fiducjarnego, czyli tego naszego pieniądza, który jest w obiegu, mianowicie kryptowaluty. To jest bardzo ciekawe zjawisko i ten rynek jest bardzo potężny. To ryzyko związane właśnie z finansami, z kryzysem finansowym, z inflacją jest stosunkowo wysokie. Jak zobaczymy, jakie aktywa finansowe...
Czy tutaj to jest
nie, problem polega na tym, że zagęszcza się sytuacja. W tej chwili proszę zauważyć, że skoro nasz produkt krajowy brutto wynosi w dolarach amerykańskich około 750 miliardów dolarów amerykańskich, prawda? A rynek kryptowalut, jest ich około 20 mniej lub bardziej, ale ten rynek obejmuje jeszcze, proszę Państwa, instrumenty pochodne, indeksy, jakieś świadectwa inwestycyjne na kryptowaluty, a zatem nie już same kryptowaluty są przedmiotem obrotu, ale różne instrumenty pochodne. Ten rynek wynosi w tej chwili około 3000 miliardów, czyli 4 razy tyle, co PKB Polski.
To jest potężny potencjał. Inflacji przyzwyczaić. Pytanie, czy w takim razie ten cel Narodowego Banku Polskiego będzie możliwy do osiągnięcia, a inaczej pytanie o skuteczność narzędzi walki z inflacją.
Tak, jakie, i to następny jakby etap naszej dyskusji.
Więc na ile skutecznymi narzędziami dysponuje?
Problem z celu inflacyjnego jest taki, że dzisiaj zauważamy, że paradygmat celu inflacyjnego jest na drugim planie w stosunku do paradygmatu wzrostu gospodarczego. I proszę zauważyć, że właśnie kiedy ten wzrost jest osiągany, wtedy zaczynamy aktywizować naszą politykę względem celu inflacyjnego. Ona staje się bardziej ważna. Dlaczego? Bo zauważamy, że stabilny pieniądz właśnie również stymuluje wzrost gospodarczy. A zatem będzie zmiana priorytetów. Jeżeli nasz wzrost gospodarczy okaże się trwały, a poziom inflacji zostanie wyhamowany, no to wtedy zarówno Narodowy Bank Polski, jak i współdziałanie Ministerstwa Finansów będzie szło w kierunku wzmocnienia tego, bym powiedział, tej strategii konserwatywnej, utrzymania silnego pieniądza. Wiadomo, że ten silny pieniądz w kontekście potencjału inflacji na zewnątrz kraju, w otwartej gospodarce, stwarza takie zagrożenia do aprecjacji wartości złotówki. No to też nie jest stan, który by sobie wszyscy życzyli, prawda? A w związku z tym można powiedzieć, że ten, powiedzmy, taka pełzająca inflacja, która nie będzie wpływała ani na strukturę wymiany Polski za granicą, ani nie będzie negatywnie wpływała na przedsiębiorstwa, w większości oczywiście, że to będzie stan niestety trwały. Musimy się do tego przyzwyczaić, że pieniądz nie jest doskonałym miernikiem wartości, że to jest, powiedzmy, element aktywny bardzo, a jednocześnie kruchy i delikatny. Trudno nam tutaj przewidywać bardzo precyzyjnie, ale kiedy nie mamy takich możliwości, uciekamy do argumentów fundamentalnych. I argumenty fundamentalne są dość silne, to znaczy budujemy zrównoważoną gospodarkę, jest to strategia, która wynika, proszę Państwa, w warunkach otwartej gospodarki i pewnej ekspansji korporacji międzynarodowych, wynika z tego, że zaczynamy mieć świadomość wspólnego interesu zarówno państwa, jak i podmiotów gospodarczych, żeby, powiedzmy, umieć się wpisać w ten nurt globalizacji, żeby zająć tam miejsce.
Potwierdza tutaj też, o czym mówi pan profesor, że możemy obserwować bardziej prymat wzrostu gospodarczego nad stabilnością pieniądza i ten cel inflacyjny nie jest tutaj takim, do którego za wszelką cenę będziemy dążyć, dopóki tych elementów związanych z przeciwdziałaniem recesji nie uzyskamy.
Znaczy, no tak, no to, że mamy teraz wyższą inflację, to jest właśnie efekt takiego myślenia również w polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych, gdzie w pewnym momencie flirtowano z takim pomysłem, żeby średnio, co do średniej wartości inflacji w danym okresie czasu, żeby ona się mniej więcej była w celu, a więc nie takiego punktowego celowania. Obawy przed najpierw recesją związaną z COVID-em były olbrzymie. One się nie zmaterializowały dlatego, że reakcja była taka duża i no, też pewnie ze względu też na specyfikę pandemii, której w ogóle percepcja, której też się zmieniała, tak? Jakby te lockdowny, znaczy ex post wszystko wygląda...
Nie mieliśmy doświadczeń wcześniej, tak, więc wszystko było nowe, więc tak. Wszystko byliśmy w stanie zaakceptować.
Tak, wszystko byliśmy w stanie zaakceptować. Przerażenie, że o wzrost bezrobocia, że ludzie nie będą mieli co jeść, więc ta polityka fiskalna była niesamowicie ekspansywna i ta inflacja w ogóle, ona zniknęła z radaru przez pewien okres, a potem było dużym zaskoczeniem, że właściwie po okresie, kiedy tej inflacji nigdy nie było, że polityka fiskalna jest tu efektywna. No, dlaczego była efektywna? To nie było zaskoczeniem. Ludzie dostali po prostu pieniądze, które wydali, a wcześniej pulsowanie ilościowe to były pieniądze, które odkładały się jako rezerwy w banku centralnym, więc to całkowicie inny kanał. No a potem tę historię znamy, no więc to jest później odczepienie w ogóle oczekiwań związane z wojną na Ukrainie. I to się jeszcze nałożyło na ten szok post-covidowy. Na pewno ta dbałość o cel inflacyjny była niewielka, ale teraz mamy renesans tego, tak? A więc banki centralne podwyższały stopy procentowe, Europejski Bank Centralny podwyższył stopy procentowe. W tym momencie nawet jest pewna obawa, że Europejski Bank Centralny kontynuuje podwyższanie stóp procentowych, pomimo że na przykład w Niemczech jest recesja, to taka techniczna recesja. Mamy te sygnały już niższej inflacji, a oni kontynuują, tak? No to jest taki statek, który taki tankowiec, który wolno
skręca. Od razu to.
Tak, oni tak patrzą na, dokładnie, patrzą też na ten proces kształtowania płac. To tam są negocjacje, szczególnie w Niemczech, one się kończą jakimiś wyższymi stawkami, więc oni się tego bardzo obawiają, także trochę w inny paradygmat weszli. I tu jest ważne, myślę, że tematem 2024 to będzie temat dodatnich, realnych stóp procentowych, bo my funkcjonujemy przez całą dekadę z ujemnymi, realnymi stopami procentowymi w głównych gospodarkach, a teraz będziemy mieli stopy dodatnie. To, co można było powiedzieć o tym okresie ostatnim, to, że no, ta realna stopa była ujemna, wydawało się, tylko był ten ograniczenie na zerze.
A co to będzie dla biznesu oznaczało?
No to są trudne warunki, tak? Bo tu mówiliśmy o tym, że to jest trudniejsze. Tu było łatwo, bo było możliwość kształtowania ceny, tak? Tak?
A mamy troszkę inflacji.
Niższa inflacja, wyższe koszty finansowania. No to się może okazać, że tu będzie presja, tak? Tu będzie presja na wynik.
Na wynik, na płynność,
na płyn, walkę na płynność,
w ogóle, tak, na takim poziomie.
To znaczy, to może być rzeczywiście duże wyzwanie. Tak jakby w skali makro te gospodarki przez ostatnie lata nie funkcjonowały z dodatnimi realnymi stopami procentowymi. Duży też problem dla emitentów długu. Ja mówię tutaj przede wszystkim o państwach. Europa musi przeprowadzić transformację energetyczną, a to jest bardzo kosztowne. Jeżeli to jest bardzo kosztowne, to się może tylko udać przy realnych ujemnych stopach.
Mhm. Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części proszę naszych rozmówców o wzajemne pytania. Bardzo proszę pana doktora o pytanie do pana profesora, a później będzie rewanż.
Jasne. Odnośnie polskiej polityki monetarnej, czy pan chciałby się podzielić oczekiwaniami, czy ta będziemy mieli do czynienia z korektą w górę, w dół stóp procentowych, może jeszcze kiedy?
No tak, to jest już kwestia wróżenia troszeczkę. Ale wydaje mi się, że rolą Narodowego Banku Polskiego jest nie tylko dbanie o pieniądz i sektor finansowy, ale przede wszystkim o całą gospodarkę, o konsumentów, o przedsiębiorców, prawda? I kiedy zwykle nam się wydaje, że rola państwa jest tutaj jakby dominująca, państwo narzuca pewne, powiedzmy, zachowania podmiotom gospodarczym, w tym instytucjom finansowym i bankom, to ja bym powiedział, że to z punktu widzenia proporcji zarówno budżetu państwa, jak i środków, które mogą być tu zaangażowane, i skali gospodarki, w gospodarce właśnie takiej zdywersyfikowanej, różnorodnej, no to jest podejście jakby takie trochę nieaktualne. Państwo jest regulatorem. I świadomie prawdopodobnie utrzymuje te, bym powiedział, w tym momencie negatywne stopy procentowe, mając na uwadze skutek tych stóp procentowych w obecnej sytuacji dla całej gospodarki. Można powiedzieć, że sektor finansowy ponosi ciężar właśnie tych stóp ujemnych, które są takim naszym nowym doświadczeniem, po latach, kiedy te stopy były wysokie, ale proszę sobie wyobrazić sytuację, gdyby była tu pełna rekompensata. Byśmy wówczas widzieli ogromne strumienie kapitału spekulacyjnego, który by przypływał do Polski i właściwie zaostrzał sytuację, prawda? W związku z tym studzenie, bym powiedział, tej aktywności sektora finansowego i przerzucanie kosztów być może służy wyższemu popytowi konsumpcyjnemu społeczeństwa. Tutaj nasza sytuacja jako konsumentów jest względnie korzystna, bo państwo w dużym stopniu, zwłaszcza tym najbiedniejszym grupom, rekompensuje inflację. W związku z tym, proszę państwa, ta polityka krok po kroku, bardzo tak oszczędnie realizowana, ona nic, troszeczkę przypomina mi ujemne stopy procentowe sprzed 5-6 lat w Europie Zachodniej, w Szwecji, w Niemczech. Ten okres.
Mamy tutaj już usatysfakcjonowane?
Tak, to jest taka dłuższy kontekst, tak? Mm-hmm.
To jest to. Proszę o rewanż, panie profesorze.
Ja bym raczej szukał jakiegoś wspólnego stanowiska, ale bardzo ciekawym zjawiskiem jest na przykład to, co obserwujemy na rynku amerykańskim, na rynku kapitałowym, pewne takie fenomeny, które pozwalają, czy zachęcają świat nauki do stawiania sobie różnego rodzaju właśnie pytań. Mianowicie ostatnio została przekształcona korporacja Google w firmę Alphabet, tak? I to przekształcenie doprowadziło do wzrostu kapitalizacji tej spółki do poziomu ponad 2000 miliardów dolarów. To jest firma, która zatrudnia, przypuszczam, około 30-40 tysięcy ludzi. I takich zjawisk jest więcej. Obserwujemy, że na przykład firma Tesla posiada tak wielką kapitalizację, a mimo uruchomienia produkcji w Niemczech, zresztą z pewnym sukcesem zwiększenia skali produkcji, ni z gruchy, ni z pietruchy wartość tej korporacji spadła dwukrotnie, do 500 czy 600 miliardów dolarów amerykańskich. Jak to zjawisko można wytłumaczyć właśnie takiej niezwykle dynamicznej tendencji do wzrostu kapitalizacji tych nowoczesnych spółek amerykańskich?
Nie, jak wytłumaczyć, że minuta 30 sekund.
Znaczy, to jest nic innego jak próba antycypowania, co jest kolejnym dużym trendem. Jeżeli spółka zmienia, rozumiem, formę, nawet nazwę, zmienia jakby strukturę własnościową, no to można to odczytywać, że ona z prostej wyszukiwarki zaczyna poszukiwać innych źródeł przychodu. Tak? I teraz mamy kolejny duży trend, to jest, znaczy była oczywiście ta elektromobilność, Tesla, muszą się zmierzyć z naturalnymi konkurentami, z incumbents z tego sektora i pokazać, że lepiej produkują szybciej i chyba to się im udało. Założyli się o duży trend, wygrali. Teraz tym dużym trendem jest sztuczna inteligencja i też no, należy oczekiwać, że właśnie różnego rodzaju symboliczne inwestycje w małe firmy, które mają właśnie ten komponent AI, powodują, że tak, powoduje to, że czasami taka firma bardziej tradycyjna, która to kupuje, jakby ta kapitalizacja puchnie, bo to znaczy, że no, zainwestowali, nowa linia biznesowa, duży potencjał. No, to jest zakładanie się o duże trendy. Rynek to bardzo lubi, bo tutaj mamy oczywiście większe ryzyko, ale możliwość jest jakby wielokrotnego pomnożenia zysków, jeżeli dobrze trafimy ten duży trend.
Czy, jeżeli można dopytać, czy te zjawiska nie mają wiele wspólnego z piramidami finansowymi?
Nie, myślę, że z piramidami finansowymi nie. To jest, to tutaj nie nakłaniamy ludzi, żeby dokładali i na koniec nie ma wypłaty. No to jednak te firmy coś produkują, czasami generują wynik, a przykłady takich firm jak Google, Amazon sugerują, że po wielu latach, kiedy nie było wyników, potem te wyniki są olbrzymie, te wyniki są czasami porównywalne z wynikiem, tylko inny jest znak budżetów państwowych.
No to wielokrotnie przekraczają budżety państw.
Moglibyśmy jeszcze długo, tak. Mamy czas ograniczony. Bardzo dziękuję. Było to kolejne czwartkowe forum. Naszym gościem był pan dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A., rozmówcą SGH-owym pan profesor Jan Komorowski, Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza. Nazywam się Bartosz Majewski. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gębiewski. Zapraszamy za tydzień na kolejne czwartkowe forum SGH.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.